Jacek Bańka, dzień dobry. W warszawskim studiu jest dzisiaj Marek Sowa, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Panie pośle, Sejm przyjął zmiany w Trybunale Konstytucyjnym wraz z rozwiązaniem zakładającym m.in. wybór sędziów sejmową większością 3/5. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią fikcja, bo jeśli nie uda się tego zrobić, a prawdopodobnie się nie uda, no to następnym krokiem będzie zwykła większość. Zmienia się niby wszystko, ale będzie po staremu?
Po pierwsze, nie będzie następnego kroku, bo jest wpisane 3/5, więc tutaj nie ma takiego zapisu, jak praktykował w innych ustawach, jak praktykowali politycy PiS-u w poprzedniej kadencji, że w pierwszej był powiedzmy większy pułap, to było na przykład przy Komisji do Spraw Pedofilii, a w innych już obniżali ten próg do bezwzględnej większości czy zwykłej większości i wówczas mieli łatwość wyboru kandydatów, których od samego początku przewidywali do tych ciał, do tych gremiów. W naszym przypadku jest 3/5 po to, aby jednak ten konsensus był wypracowany. Przypomnę, że Rzecznik Praw Obywatelskich jest wybierany taką większością i nie za pierwszym razem, ale za którymś podejściem jednak ten wybór był możliwy. Chodzi o to, aby szukać takich autorytetów, którzy będą mogli mieć, zyskać akceptację większości parlamentarnej, to na takim bardzo wysokim poziomie. To jest odpolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego. Nie chcemy, żeby kolejni Piotrowicze czy tam Papułowskie wchodziły do tego Trybunału. Chcemy, aby Trybunał, jeśli chcemy mu przywrócić autorytet, no to jednak był reprezentowany, czy w składzie Trybunału były osoby z wielkim dorobkiem.
Wspomniał pan Rzecznika Praw Obywatelskich, który miał notabene wątpliwości co do innego rozwiązania, zakładającego, że wyroki przyjęte z udziałem sędziów, dublerów nie będą miały mocy prawnej. Oprócz wyroków korzystnych dla obywateli, kto w jaki sposób zdecyduje, które są korzystne, a które nie dla obywateli?
No, strona, jeśli by się nie zgadzała, to ma prawo odwołać się od takiego, czy zaskarżyć, więc w tym znaczeniu tutaj jak gdyby zawsze to będzie dotyczyło osób bezpośrednio zainteresowanych w tej sprawie.
A czy to ma być, czy to może być jeden ze sposobów też rozwiązania patów w sprawie liberalizacji prawa aborcyjnego? Pytam o wyrok Trybunału Konstytucyjnego z roku 2020, kiedy to Trybunał orzekł, że dopuszczalne dotychczas przeprowadzenie aborcji w przypadku uszkodzenia lub wad płodu jest niezgodne z konstytucją. Czy to ma być próba odwrócenia tego prawa aborcyjnego w obecnym kształcie?
Oczywiście Ta sprawa powinna być też prawnie uregulowana, to tutaj nikt w tej kwestii nie ma żadnych wątpliwości. Też przypomnę, że już poza tym wątkiem jest złożony projekt przez polityków trzeciej drogi, jest tej komisji nadzwyczajnej, który jak gdyby przywraca stan sprzed orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Więc tych rozwiązań tutaj pewnie może być więcej. Na pewno takie prawo, które ustanowi, bym powiedział, minimalny poziom ochrony, byłoby pewnie najlepszym rozwiązaniem. Natomiast sytuacja jest dosyć tutaj skomplikowana. Znacznie bardziej, bo też przecież wiemy, jak jest podzielona scena polityczna i tutaj dla projektów liberalizujących przepisy aborcyjne w tym parlamencie nie ma większości.
To, i właśnie, to jak należy te słowa premiera z tego tygodnia rozumieć, że w tej kadencji nie będzie już prób liberalizacji prawa aborcyjnego?
Na pewno będą jakieś próby, ale one muszą się odbywać w gronie naszej koalicji 15 października, no bo dla każdego przeprowadzenia rozwiązania prawnego musi być większość w parlamencie. Tutaj ta matematyka jest nieubłagana. Partnerzy koalicyjni mają różne wrażliwości i myślę, że zanim dojdzie do kolejnej próby głosowania, no to jest potrzebne jednak jakieś definitywne rozstrzygnięcie w gronie liderów naszej koalicji.
A jak pan dzisiaj odbiera działania strajku kobiet? Dziś wyzwiska płyną w stronę koalicji 15 października, czy też trzeciej drogi? Panie pośle?
To jest... Odpowiadam. Oczywiście wydaje mi się, że język przede wszystkim Marty Lempart, ale pewnie nie tylko, jest trudny do zaakceptowania i ona na pewno nie budzi też zaufania społecznego przez zdecydowaną większość Polek i Polaków.
Służy sprawie? A czyli no, liberalizacji.
Tej, którą chcę osiągnąć, na pewno nie.
To zostawmy kwestię prawa aborcyjnego. Przejdźmy do innej obietnicy jeszcze sprzed wyborów parlamentarnych. Co dalej z programem mieszkaniowym na start? Kiedy się go doczekamy? Bo po konsultacjach międzyresortowych program krytykuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, powtarzając to, o czym mówili już dawno analitycy. Program doprowadzi do znacznego wzrostu cen mieszkań.
Myślę, że tutaj jest tych aspektów kilka, no bo po pierwsze są różne oczekiwania różnych grup społecznych. Na pewno mieszkanie na własność jest jednym z ważnych elementów, które chcieliby Polki i Polacy zrealizować. To jest niezwykle istotny element. To dochodzenie do własności jest rzeczą, bym powiedział, dla wielu bardzo istotną, ale są też mieszkania na wynajem. Ja dzisiaj słyszałem pana ministra Domańskiego, bo faktycznie ten czas konsultacji społecznych się skończył. Jest wiele uwag do programów, a tak się dzieje z każdą ustawą, która jest w normalny sposób procedowana, gdzie jest możliwość zgłaszania do nich uwag przez strony społeczne, przez resorty, więc to jest zupełnie coś naturalnego. Wiem, że w najbliższym czasie, na najbliższym komitecie ekonomicznym minister Paszyk ma prezentować cały pakiet mieszkaniowych i wówczas pewnie dojdzie też do ustalenia tych ostatecznych rozstrzygnięć, jaki zakres interwencji byłby. Ja przypomnę, że to jednak jest zupełnie inna sytuacja niż ten program, który był prezentowany, czy był realizowany przez Prawo i Sprawiedliwość przez kilka miesięcy, no bo to też był program tylko taki, bym powiedział, na czas kampanii wyborczej w ubiegłym roku, bo tylko na te 2 czy 3 miesiące zapewnili finansowanie dla tego programu. Tam po pierwsze mamy pewne obwarowania, czy są limity w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowych, które mogą z tej preferencji skorzystać. Tak? Po drugie, jest zmienna stawka procentowa w zależności właśnie od rodziny wielodzietne. Są bardziej preferowane osoby samotnie stanowiące indywidualne gospodarstwa domowe znacznie mniej, więc tych rozwiązań takich, bym powiedział, i buforów bezpieczeństwa jest zdecydowanie więcej w tym projekcie ustawy. Natomiast jeżeli zaczekajmy jeszcze te parę tygodni na to, jaki będzie ostateczny kształt, też nie chciałbym, żebyśmy robili taką dyskusję tylko i wyłącznie o projektach, które są na własność, pozwalają Polakom kupić mieszkania na własność, bo bardzo wynajem, ważne tak? jest w ogóle dostępność mieszkaniowa, prawda? Te też muszą być obiekty, budynki i mieszkania na wynajem, więc ta cała sfera mieszkaniowa musi być uregulowane.
No o tym rzeczywiście mówią politycy lewicy. Politycy lewicy, którzy od samego początku mówili, że nie będą popierać projektów polegających na dopłacie do rat kredytów. Ostatnio też politycy Polski 2050.
Ale ja przypomnę, że z Polskim Stronnictwem Ludowym w latach 2008 czy 9 do 2015, no nie mówię, rządziliśmy od 2007 roku, ale był realizowany program, w ramach którego była finansowana połowa odsetek od zaciągniętego kredytu na zakup mieszkania i wówczas ta cena metra kwadratowego mieszkań nie rosła. Co więcej, mieliśmy do czynienia po takiej bańce chyba z roku 2008 z dosyć znaczącą nawet obniżką przez pewien okres czasu stawek za metr kwadratowy mieszkań, więc warto też wspierać takie inicjatywy, które no, pozwolą Polakom dokonać zakupu no, czegoś, co stanowi bardzo ważną część też takiego bezpieczeństwa, poczucia, że jest się jednak na swoim, że w tym konkretnym miejscu mogę długofalowo planować swoje plany związane ze swoją pracą zawodową, ze swoim życiem. To jest też niezwykle istotne. Nie wolno tego pominąć. To było też ważny element naszych pomysłów w kampanii wyborczej.
No to dobrze, to czekamy tutaj na konkrety. Jeszcze Małopolska na koniec. Po doniesieniach o możliwych przypadkach mobbingu w Kogiteonie małopolscy radni Koalicji Obywatelskiej rozpoczęli kontrolę kontroli, czyli tego, jak marszałek zareagował na te doniesienia. Czy krakowscy politycy Koalicji Obywatelskiej też przeprowadzą kontrolę kontroli w magistracie, czyli jak prezydent zareagował na doniesienia o mobbingu w Bunkrze Sztuki? Gazeta Wyborcza o tym pisała.
Znaczy, po pierwsze chcę powiedzieć, że obowiązkiem każdej instytucji publicznej jest posiadanie i wdrożenie w ogóle procedur antymobbingowych w każdej instytucji. Jak kierowałem Urzędem Marszałkowskim, w każdej jednostce takie rozwiązania były przygotowane, były powołane specjalne komisje. Dla mnie to jest w ogóle coś niebywałego, że te procedury nie zostały uruchomione. No, jeśli jest też takie wywieranie takiej presji, że ludzie boją się w ogóle cokolwiek przekazać kierownictwu jednostki, to uważam, że w takich jednostkach ciężko w ogóle funkcjonować, no bo to bardzo jednoznacznie świadczy o takim złym klimacie. No, a jak jest zły klimat, to ciężko się po prostu pracuje. Natomiast osoba pani dyrektor, no, była osobą, co do której były podnoszone konkretne zarzuty w momencie, kiedy została przyjęta do Cogito Enonu, związane z jej wcześniejszą działalnością. No i tutaj jak gdyby jest sprawa oczywista. No to jest pomysł pani Iwony Gibas, pewnie też jej osobista decyzja, że trafiła w to miejsce. Sprawa musi być zarówno w Małopolskim Centrum Nauki, jak w każdej innej instytucji,
w bunkrze sztuki, rozumiem,
dochodzi
też
do takich rzeczy.
To nawet byłoby ciekawe.
Gdzie dochodzi do takich rzeczy kompleksowo wyjaśniona, zgodnie z procedurami, które są obowiązkiem prawnym i muszą być po prostu respektowane, bo do takich sytuacji po prostu nigdzie dochodzić nie może, a jeśli dochodzi, to osoby odpowiedzialne za to, czy dopuszczające się takich nadużyć względem swoich pracowników, powinny oczywiście tracić pracę. I nie wypowiadam tego w konkretnym przypadku, tylko mówię o zasadzie, która musi panować wszędzie.
Marek Sowa, poseł Koalicji Obywatelskiej, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.